Porównanie rozwiązań biometrycznych. 13 września 2012 9.00. Rozwiązania biometryczne są dostępne na rynku od wielu lat. Spotykamy je na lotniskach, przy okazji ubiegania się o wizę do USA czy od połowy 2009 rok w biurze paszportowym. A wkrótce także mamy legitymować się biometrycznymi dowodami osobistymi projekt.pl.id. Pojawiają się też nowe pomysły i produkty, którymi dostawcy starają się zainteresować wszelkie organizacje. Jednak nie ma się co oszukiwać. Rozwiązania tego typu nadal należą raczej do niszowych. S. 170 653 biometria. Nauki biometryczne zajmują się badaniem tzw. mierzalnych cech biologicznych i mierzalnych cech istoty żywych. Wykorzystują więc to, kim jesteśmy. Łączą osiągnięcia dziedzin takich jak matematyka, biologia i statystyka. Polecamy. Bezpieczeństwo IT. 10 przełomowych osiągnięć. W dziedzinie bezpieczeństwa biometria interesuje nas szczególnie w kategoriach identyfikacji osób oraz weryfikacji ich tożsamości. Choć oba terminy brzmią podobnie, to jednak ważne jest zrozumienie różnicy między nimi. Przy identyfikacji chodzi o przypisanie pewnego zestawu cech konkretnej osobie. Tutaj pobierany jest określony wzorzec biometryczny, po czym następuje wyszukanie w bazie danych wszystkich osób, które taki wzorzec mają. Natomiast przy weryfikacji celem jest potwierdzenie, że osoba ma cechy, które odpowiadają wcześniej stworzonemu wzorcowi. Ujmując to bardziej obrazowo, identyfikacja to porównanie typu 1 do wielu, a weryfikacja – porównanie typu 1 do 1. Identyfikacja będzie interesująca na przykład dla organizatorów imprez masowych, którzy mogą chcieć wyłowić z tłumu osoby wcześniej notowane, na przykład pseudokibiców, złodziei i tym podobne. Natomiast weryfikacja będzie przydatna we wszelkiego rodzaju systemach kontroli dostępu czy uwierzytelniania. Sam proces porównywania, bez względu na to, o którym z powyższych modeli mówimy, jest dość skomplikowany, a na jego skuteczność składa się wiele elementów. Znaczenie będą miały m.in. zastosowana technologia, jakość urządzenia pomiarowego, sposób wykonania pomiaru oraz jakość algorytmów. Z uwagi na liczbę tych zmiennych, systemy biometryczne poddawane są procesowi weryfikacji. Zależy nam przecież, żeby nie dochodziło do pomyłek. Parametry, które brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny systemowi, przedstawia rysunek 1. Konkluzja, która powinna wypływać z analizy rysunku, brzmi: im niższy współczynnik ER, tym mniej omylny system biometryczny. Powyższe parametry to jednak nie wszystko, co obecnie organizacje biorą pod uwagę, rozważając wprowadzenie biometrii. Znaczenie mają też koszt rozwiązania, sposób pobrania wzorca, także czynniki społeczne, na przykład kojarzenie pobrania wzorca z czymś inwazyjnym lub wręcz bolesnym, łatwość późniejszego użytkowania oraz metody przechowywania wzorca. S. 170 654 systemy biometryczne. Jakie zatem cechy mierzalne biorą na celownik współczesne systemy biometryczne? Pomysłów jest wiele, od starych jak świat na przykład badanie układu linii papilarnych, po zupełnie kosmiczne na przykład badanie sposobu poruszania się. Można je wszystkie pogrupować w dwóch głównych kategoriach: cechy fizyczne i cechy behawioralne dynamiczne. Najwięcej problemów mogą przysporzyć metody z drugiej grupy, cechy dynamiczne. Ze względu na pewne czynniki, na przykład przebyte choroby czy urazy, procesy starzenia mogą ulegać zmianom, a więc wiarygodność takich metod może budzić zastrzeżenia. Obecnie często spotyka się rozwiązania tzw. wielomodalne, to znaczy łączące przynajmniej dwie metody biometryczne lub biometryczną ze standardową, na przykład PIN, hasło, token. Na oryginalny pomysł wpadli tutaj Hindusi, którzy dla swoich obywateli chcą stworzyć swego rodzaju biometryczny PESEL, na który złożą się odciski palców wszystkich, skan tęczówki oraz obraz twarzy. W rozmowie z PAP potwierdza to prof. Andrzej Pacut, jeden z pionierów biometrii w Polsce. Polecamy. Testy penetracyjne, kilka ciekawych narzędzi. Przyjrzyjmy się teraz kilku najpopularniejszym metodom, które całkiem nieźle poczynają sobie na rynku. Analiza linii papilarnych, układ naczyń krwionośnych, geometria twarzy, tęczówki i głosu. S. 170 655 palcem się nie pokazuje. Bezsprzecznie jedną z najpopularniejszych metod biometrycznych jest analiza linii papilarnych. Badania przeprowadzone przez Frost & Sullivan w Stanach Zjednoczonych odnoszące się do rynku technologii biometrycznych w latach 2007-2009 wskazują, że blisko 2/3 systemów opiera się właśnie na tej metodzie. Analiza prowadzona jest przede wszystkim na podstawie tzw. minucji cech linii oraz innych elementów, takich jak układ porów. W Polsce wystarczy 15 do wiarygodnego wyniku. W praktyce, na przykład, podczas pobierania odcisku w biurze paszportowym, rejestrowanych jest ponad 30 minucji. Metoda ta uważana jest za skuteczną. Układ linii papilarnych kształtuje się u człowieka już na etapie życia płodowego i nie zmienia się w trakcie życia. Do pobierania biometrycznych danych używane są różnego rodzaju czytniki. W komputerach przenośnych, pendrive, znak zapytania, ach, czy biometrycznych dyskach najczęściej są wykorzystywane czytniki pojemnościowe. Zebranie próbki polega na przesunięciu palca po powierzchni sensora. Czytniki te są niewielkie, tanie i dość odporne na niekorzystne warunki. Istotnym i skutecznym czynnikiem zakłócającym, który negatywnie wpływa na pomiar, jest zbyt sucha lub wilgotna skóra. Czytniki pojemnościowe stosowane są przede wszystkim tam, gdzie liczy się niewielki rozmiar. Ostatnio spotyka je się także w niektórych telefonach komórkowych. Dość popularne są również czytniki optyczne. Te najczęściej występują w postaci zewnętrznych czytników, na przykład USB. Słabo tolerują zabrudzenia zarówno siebie samego, jak i palca. Proste czytniki jednego i drugiego typu są w wielu przypadkach łatwe do oszukania. Czasem wystarcza przygotowanie zwykłego żelowego modelu odcisku palca. Niekiedy, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa oszukania systemu, wprowadza się dodatkowe elementy, na przykład badanie ciepłoty ciała. Na rynku można też spotkać czytniki innego typu, jak ultradźwiękowe czy termiczne. Te są trochę mniej podatne na oszustwa, ale też droższe i mniej poręczne. W ostatnim czasie na rynku pojawiły się także czytniki multispektralne. Działają one z pozoru podobnie do czytników optycznych, jednak znacznie różnią się od nich. Tutaj palec bombardowany jest światłem o różnych długościach fali. W zależności od długości, fale przenikają palec do różnej głębokości. Są też w różny sposób pochłaniane ze względu na zróżnicowany skład chemiczny naszej tkanki. Czytnik wykonuje serię zdjęć, a następnie składa je w całość. W tym czasie badane jest to, czy mamy do czynienia z charakterystyką tkanki żywej. Sensory tego typu są dość odporne na niekorzystne warunki panujące w otoczeniu, na przykład zbyt jasne oświetlenie czy wilgoć. Są jednak stosunkowo duże w porównaniu z sensorami pojemnościowymi i droższe. Mogą być jednak stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest podwyższona odporność na manipulacje. Na technologii analizy linii papilarnych opiera się m.in. system AFIS Automated Fingerprint Identification System, wykorzystywany przez polską policję. Na marginesie warto dodać, że pojawił się już jego następca, wprowadzony w tym roku przez FBI FIT Advanced Fingerprint Information Technology, S.270656. Nie tylko kardiologia. Coraz większym powodzeniem cieszą się również metody analizujące układ naczyń krwionośnych. Najczęściej badaniu poddawany jest nadgarstek lub palec w palce. Te drugie bardzo łatwo pomylić ze skanerami linii papilarnych. Przy tej metodzie do skanowania najczęściej wykorzystywane jest promieniowanie podczerwone, generowane przez diody umieszczone na sensorze. Potrzebne jest też coś, co zarejestruje obraz powstały w ten sposób. W praktyce wygląda to tak, że po zbliżeniu do czytnika palec zostaje podświetlony, co uwidacznia układ naczyń. Następnie wykonywany jest skan i następuje porównanie ze wzorcem. Technologia ta przypomina koncepcyjnie skanery multispektralne. Jest oparta na tym, że światło podczerwone ulega absorpcji przez hemoglobinę we krwi. W rezultacie żyły ukazują się jako ciemne obrazy. Wykorzystywane są także mechanizmy weryfikujące obecność pulsu i inne elementy świadczące o przeprowadzaniu badania żywego organizmu. Polecamy. Bezpieczeństwo. Silne hasło to jeszcze za mało. Polska jest pierwszym krajem w Europie, w którym zdecydowano się na wprowadzenie systemu tego typu dla odbiorcy masowego. Stało się tak za sprawą inicjatywy banku BPS, który od połowy ubiegłego roku zaczął wyposażać swoje bankomaty w czytniki naczyń krwionośnych palca, a na kartach płatniczych umieszczać wzorce biometryczne. Jak można by się domyślić, jednym z pierwszych pytań, jakie zadawano pracownikom banku, było to, czy rozwiązanie będzie działało w przypadku palca odciętego od właściciela. W Polsce wykorzystano rozwiązanie Hitachi Finger Vein ID. Prawdopodobnie już niedługo z biometrii będą mogli korzystać nie tylko posiadacze kont w banku BPS. S.270657 około. Kolejną metodą, która obok skanowania linii papilarnych uważana jest za jedną z najskuteczniejszych i opierających się na unikalnych cechach każdego człowieka, jest biometria tęczówki. Podobnie jak linie papilarne, również tęczówka kształtuje się u człowieka jeszcze w życiu płodowym i nie ulega zmianom przez całe życie. Nawet bliźnięta jednojajowe mają różne tęczówki. Jej zdjęcie wykonywane jest najczęściej za pomocą kamery o bardzo wysokiej rozdzielczości w promieniowaniu podczerwonym. Często rejestrowany jest obraz całej twarzy, a z niego wyodrębniane około i tęczówka. Ta ostatnia jest niezwykle łakomym kąskiem dla specjalistów od bezpieczeństwa. Ma bowiem wbudowane mechanizmy zapobiegające fałszerstwom, fizjologiczną reakcję na światło, ruchy źrenic i krótki czas przydatności. Po śmierci człowieka kilka sekund. Nowoczesne systemy wykorzystują te naturalne cechy do weryfikacji żywotności, co znacznie utrudnia dokonanie fałszerstwa. Poczyniono też znaczący postęp w technice rejestracji. Kiedyś wymagano absolutnego bezruchu osoby rejestrowanej, a urządzenie rejestrujące nie należało do małych. Jako ciekawostkę warto dodać, że badania tęczówki były dość mocno ograniczone jeszcze do 2005 rok, ze względu na obowiązywanie patentu na tę technologię, który na szczęście wygasł. Dzięki temu, również na rodzimym rynku możemy spotkać dopracowane systemy biometrii i tęczówki. Przykładem może być tutaj NASK IRS. Jego schemat działania przedstawiono na rysunku. S. 270658. Ładna twarz. Metody identyfikacji biometrycznej twarzy są oparte głównie na analizie proporcji poszczególnych jej elementów: oczy, uszy, usta, nos oraz odległości między nimi, ale nie tylko. Brana pod uwagę jest także ciepłota ciała i kolorystyka twarzy. Twarz ludzka ma ponad 80 charakterystycznych wzniesień oraz zagłębień, które dobrze poddają się analizie. Uważa się, że metoda ta jest jedną z najtrudniejszych w opracowaniu. Chodzi tutaj przede wszystkim o obszar zastosowań. Z reguły wykorzystywana jest do wstępnej identyfikacji osób w dużych skupiskach ludzkich. Z tego też względu nierzadko skanowanie prowadzone jest ze znacznej odległości i wobec obiektu znajdującego się w ruchu. Już te dwa czynniki powodują, że o skuteczności systemu decyduje nie tylko jakość urządzeń pobierających obraz kolorowy, czarno-biały, pracujący w podczerwieni czy rejestrujący obraz trójwymiarowy kamery, ale przede wszystkim oprogramowanie analityczne. Stąd też obecność wielu algorytmów, które stale są poddawane modyfikacjom i strojeniu, np. EigenFace, SVM, LFA, PCA. Do tego dochodzą jeszcze dużo bardziej prozaiczne problemy, jak choćby nakrycie głowy, zarost, okulary i tym podobne. Polecamy. Bezpieczeństwo. Beznadziejna sprawa? Obecnie mechanizmy analizy geometrii są najczęściej wykorzystywane w obiektach publicznych. Przede wszystkim na lotniskach, choć nie tylko tam. Na przykład klub piłkarski Cracovia umieszcza dane tego typu już podczas wydawania karty kibica. Każdy, kto przechodzi przez bramki, musi zostać zweryfikowany przez system biometryczny. Proces ten trwa maksymalnie 10 sekund. Metoda ta jest wykorzystywana również w komputerach przenośnych czy telefonach, ale jak na razie dość łatwo o błąd przy weryfikacji. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji Black Hat. S. 270659. Skanery to nie wszystko. Jak dotychczas pisaliśmy o skanerach i technologiach. Tymczasem to zaledwie fragment układanki. Równie istotne są inne elementy techniczne systemu, jak chociażby miejsce przechowywania danych biometrycznych. Są to przecież dane o niezwykłej wrażliwości, objęte ochroną GIODO. Generalnie można spotkać dwa podejścia do tego tematu. W rozwiązaniach konsumenckich, na przykład w bankowości, w których potrzebna jest weryfikacja, najbardziej racjonalną metodą wydaje się wykorzystywanie kart kryptograficznych. Proces weryfikacji zajdzie wówczas wewnątrz samej karty, a składowany tam wzorzec nigdy jej nie opuści, tak zwany Mathon Card. Najpopularniejszym obecnie standardem dla kart tego typu wydaje się MLTOS, z którego korzystają instytucje finansowe na całym świecie. Technologia ta otrzymała certyfikację ITSEC E. 6 odpowiednik Common Criteria AL7 i ma mechanizmy zbliżone funkcjonalnie do zapory ogniowej. MLTOS pozwala na uruchamianie na sobie wielu aplikacji, w tym związanych z obsługą biometryczną. Natomiast jeżeli rozwiązanie biometryczne ma służyć do identyfikacji, wówczas konieczne jest zastosowanie jakiejś formy bazy danych do przechowywania informacji. Najczęściej będzie to LDAP, choć niekoniecznie. Może to być połączenie baz różnego rodzaju, z których na przykład baza pracowników będzie odwoływała się do bazy próbek biometrycznych. Do tego dochodzi niezwykle istotna kwestia standaryzacji w ramach elementów tworzących system biometryczny. Mamy tutaj standardy odnoszące się do wielu obszarów: interfejsu komunikacyjnego, formatów wymiany danych, przechowywania danych biometrycznych, metod testowania i procedur porównywania cech biometrycznych. Liczba i szczegółowość standardów jest na tyle duża, że należałoby poświęcić temu zagadnieniu osobny artykuł. Można jedynie wspomnieć o kilku. Na przykład ISO/EC 24709, ISO/EC JTC 1 19794, ISO/EC 19784, ISO/EC 19785, ISO/EC 19795. S. 270660. Polska biometria. W dziedzinie biometrii Polska nie musi się wstydzić. Polscy naukowcy są dosyć dobrze rozpoznawalni i mają niemałe osiągnięcia, szczególnie w zakresie badań nad biometrią tęczówki. Książki około wyróżniają się prof. Andrzej Pacut i Derinosz Adam Czajka, którzy aktywnie działają zarówno w ramach Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej PW, jak i pracowni biometrii NASK. Również Politechnika Szczecińska ma swój wkład. Prowadzone są tam prace z zakresu biometrii twarzy. W sferze komercyjnej też nie pozostajemy w tyle. Firma Pentacomp buduje systemy oparte na technologiach biometrycznych. Są wreszcie projekty ogólnopolskie, które w swych założeniach wykorzystują biometrię, jak wspomniany na początku projekt PL.ID, paszporty biometryczne, Narodowa Karta Zdrowia czy opisywane karty kibica. Artykuł pochodzi z numeru 07/2011 magazynu Networld.